Kiedy niedawno na przełomie roku, mam nadzieję, że coś nie pokręcę, dowiedziałem się, że Damianowi i Neli Korcz urodziła się córka. Ktoś mi powiedział, że będzie miała na imię Priscilla. Chyba dobrze mówię. I wtedy zacząłem się zastanawiać. Myślę, że wśród nas też są takie osoby, które poprzez imię, to podobnie jak Izraelici czynili wcześniej, chcą jakoś wskazać albo mają takie życzenie, żeby dziecko odzwierciedlało te cechy, które ma znaczenie te imię, albo ta osoba, która takie imię nosiła. I zacząłem się właśnie zastanawiać, jak to jest w przypadku Priscyli. I mamy niewiele informacji o tej siostrze, ale chcielibyśmy właśnie dzisiaj popatrzeć trochę na tą osobę i spróbować wyciągnąć parę lekcji, ponieważ jest ona wymieniona kilkukrotnie w Słowie Bożym i na pewno nie bez powodu. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, gdzie mamy najwięcej o niej zapisane. Dzieje Apostolskie, 18 rozdział. Od początku. Potem Paweł opuścił Atenę i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów i Greków, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie Słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Od 18 wiersza. A Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nim Priscyla i Akwila. W Kanchreach dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub, i przybyli do Efezu. Tu pozostawił ich, sam zaś udał się do synagogi i rozprawiał z Żydami. A gdy oni prosili, żeby pozostał u nich przez dłuższy czas, nie zgodził się. Lecz pożegnawszy się, rzekł: za wolą Bożą znowu wrócę do was. I odpłynął z Efezu. A gdy przybył do Cezarei, wstąpił do zboru i pozdrowił go, po czym wyruszył do Antiochii. Spędził tam jakiś czas, udał się w drogę, przemierzając kolejną krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apolos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Priscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. Albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Może na razie ten najobszerniejszy fragment, który nam pokazuje Priscylę i Akwilę, te małżeństwo, które służyło Bogu. Spotykamy ich, to tu jest opisana druga podróż Pawła misyjna, tak zwana, i spotykamy ich tutaj w Koryncie. Oni byli mieszkańcami Rzymu, ale musieli z tego Rzymu odejść, dlatego że Cezar Klaudiusz około 49 roku wydał taki dekret, że wszyscy Żydzi musieli opuścić Rzym. I oni musieli również to uczynić. I spotkali Pawła. Przybyli do Koryntu, spotkali Pawła i, jak czytamy tutaj, Paweł zbliżył się do nich. Zbliżył się do nich i zamieszkał u nich i nawet pracowali razem. Później czytamy, że razem odpłynęli do Syrii, 18 wiersz, i przybyli do Efezu. Z Efezu Paweł odpłynął dalej, oni pozostali w Efezie I z następnych miejsc, które czytamy ze Słowa Bożego, wiemy, że z tego Efezu z powrotem przenieśli się do Rzymu. Więc to była taka podróż i tyle wzmianek mamy o nich, że możemy wnioskować o ich akurat tym fragmencie tutaj życia. Mamy wspomniane o tej siostrze 6 razy w Słowie Bożym. Mamy oprócz tego miejsca, które jest bardziej opisowe, to jeszcze 3-krotnie jest mowa, ale w formie pozdrowienia. W liście do Rzymian właśnie jest ten fragment, który mówi o tym, że oni już byli w Rzymie znowu. To jest w 16 rozdziale, gdzie Paweł nazywa ich swoimi współpracownikami. 3 wiersz. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie. Również w pierwszym liście do Koryntian, również na koniec, gdzie jest mowa o pozdrowieniach, w 16 rozdziale, pierwszy list do Koryn, 16 rozdział, 19 wiersz. Pozdrawiam was zbory azjatyckie, pozdrawiam was w Panu serdecznie Akwila i Pryscyla ze zborem, który jest w ich domu. Tu mamy kolejną informację, która mówi, że w ich domu był zbór. Jeszcze jedno miejsce jest w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, w 19 wierszu. Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora. To jest 6 miejsc, które, w których znajdujemy to małżeństwo wymienione. Charakterystyczne tutaj jest to, że w tych 6 miejscach 4 razy na pierwszym miejscu wymieniona jest Pryscyla. Pryscyla albo Pryska, to jedno jest zdrobnienie drugiego, ale nie wiem, którego. W każdym razie 4-krotnie ona jest wymieniona jako pierwsza. I jest to bardzo zastanawiające, bo musimy popatrzeć na kontekst i musimy popatrzeć na czasy, kiedy te słowa były zapisywane i gdzie były zapisywane. Były zapisywane 2000 lat temu i były zapisywane, można powiedzieć, na wschodzie od nas. A tam już było zupełnie inaczej, jeśli chodzi o naszą kulturę zachodnią. My raczej dzisiaj mówimy zawsze najpierw o kobiecie. Taka jest nasza kultura. Tam nie było tak. Kiedy przeczytamy sobie, jakie były obyczaje krajów biblijnych, które, no, w których to miało miejsce, to zawsze widzimy, że kobieta była na drugim miejscu. Kobieta wśród Żydów miała i tak lepiej niż wśród Arabów, ale jednak na przykład z tego, co doczytałem, nie wolno jej było wspólnie jeść z mężczyznami. Ona miała przygotować posiłek, ona była od tego, żeby przygotować swoim braciom, swojemu mężowi posiłek, a sama miała czekać na swoją kolej. Więc chcę tylko pokazać przez to, że nie było czymś normalnym, żeby kobietę wymieniać na pierwszym miejscu. I możemy się zastanowić, dlaczego tak się stało. Wierzymy przecież, że Duch Święty niczego bez powodu nie zapisuje, nawet w odwrotnej kolejności, jakby się nam wydawało. Kiedy dzisiaj nawet popatrzymy na małżeństwa, to zdarza się tak, że kobieta jest bardziej inteligentna, bardziej bystra, bardziej wybitna od swojego męża. Zdarza się tak, że to właśnie kobieta przejmuje taką rolę wiodącą, gdzie kobieta załatwia chociażby proste rzeczy jakieś w małżeństwie, które dzisiaj trzeba załatwić, bo po prostu do tego bardziej się nadaje. Myślę, że to jest rzecz normalna i nie ma co po pierwsze mylić z tego, kto jest głową w małżeństwie, a po drugie jak gdyby udawać, że tak nie jest, bo tak jest. Nie zawsze mężczyzna jest tym, który jest najbardziej inteligentny i bystry. Są kobiety, które mają do tego większe predyspozycje, bardziej są obdarzone przez Boga jakimiś zdolnościami i one w takich małżeństwach mają jak gdyby taką wiodącą rolę. I kiedy myślimy o takich małżeństwach, to właśnie często myślimy w pierwszej kolejności o tym, o tej kobiecie, która jest w tym małżeństwie. To tak przychodzi jak gdyby mimochodem. I myślę, że Paweł, który dobrze znał właśnie to małżeństwo, w taki sposób się wyrażał. Czytamy, wiemy, że w Koryncie oni tu przybywali minimum 1,5 roku. I jeśli on mieszkał u nich, jeśli on z nimi pracował, to podejrzewam, że ich bardzo dobrze znał. I myślę też, że właśnie dlatego, że Pryscyla była bardziej bystrą, bardziej aktywną, bardziej zaangażowaną, to on ją wymienia na pierwszym miejscu. Ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz, która tu też się przewija przez te wszystkie fragmenty. Nigdzie Pryscyla nie jest wymieniona sama. Ona nigdzie nie występuje jako Pryscyla, pozdrówcie Pryscylę. Zawsze jest Pryscyla i Akwila. I to pokazuje, w jaki sposób powinna odbywać się służba w małżeństwie. Nawet jeśli bardziej bystrą, bardziej aktywną osobą jest siostra czy żona, to zawsze występuje z mężem. Nie może być tak, że niestety to chciałbym powiedzieć, dlatego że to może w formie pewnego ostrzeżenia dla nas wszystkich, dlatego że pojawiają się dzisiaj szeroko patrząc w takim ewangelicznym nurcie chrześcijaństwa kobiety, które jeżdżą po całym świecie i które służą, które głoszą kazania. To już w ogóle, jak wiemy, Słowo Boże wyklucza, ale tak jest. I chciałbym, żebyśmy widzieli to w ten sposób. Jeśli kobieta sama jeździ, jeśli angażuje się w jakąś służbę i nie ma za tym jej męża, to jest druga rzecz. Pierwsza jest to, że nie powinna nauczać, a druga jest taka, że to nie jest właściwa Boża służba. Pryscyla Akwila pokazuje nam właśnie przykład małżeństwa, które działa razem, które idzie w ramię w ramię. I to jest coś, na co mam nadzieję dostatecznie, ale myślę, że dość często mówię naszej młodzieży. Mówię młodzieży, która ma przed sobą decyzję właśnie dotyczącą wyboru współmałżonka. Jeśli chcemy iść z kimś ramię w ramię, jeśli chcemy z kimś rzeczywiście współpracować, a wiemy o tym, że ta współpraca to jest bardzo istotna, kto jest w małżeństwie, to może to powiedzieć, że ja na przykład nie wyobrażam sobie, żebym cokolwiek robił, nie mając poparcia mojej żony. To jest dla mnie niemożliwe. A jak można mieć poparcie osoby, jeśli wybierzemy sobie partnera, który nie będzie jednej myśli z nami? Mamy wśród nas przykłady, kiedy nawet jeśli bierzemy sobie za współmałżonka wierzącą osobę, która ma trochę inny pogląd na różne sprawy, jakie powoduje to problemy. Ja nie mówię to w sensie piętnowania, ja mówię to w sensie ostrzeżenia, że właśnie wspólna droga małżeństwa, jeśli razem nie idziemy jednomyślnie za tym, jak Duch Święty nas prowadzi, to są problemy, są kłopoty. Dlatego już lepiej na samym początku widzieć to i starać się te problemy rozwiązywać. W ogóle chciałbym tu uczynić taką może krótką, to nie jest dygresja, dlatego że jest to bardzo związane z tematem, który tutaj jest, ale od dłuższego czasu myślę o tym też, o Bożym małżeństwie. W sensie takim, że wiemy, jak dzisiaj wygląda na świecie małżeństwo. Ostatnio przeczytałem, że nawet w naszym chrześcijańskim kraju co czwarte dziecko, które się rodzi, to jest, nie wiem jak to nawet określić, nieformalnego związku, czy sama kobieta wychowuje dziecko, w każdym razie poza małżeństwem. Co czwarte dziecko. Ja myślę, że statystyka jest przerażająca, nawet w takim kraju jak u nas. A co pomyśleć o krajach, które są ateistyczne bardziej. Więc myślę, że jest też potrzeba uświadomienia sobie i przypomnienia tego wszystkiego, co Bóg mówi o małżeństwie. Jeśli chcemy nasze małżeństwa zachować szczęśliwe, zdrowe i Boże, to musimy się zwrócić do źródła, którym jest Słowo Boże. Musimy popatrzeć, co Bóg mówi na temat małżeństwa. I myślę, że to jest temat bardzo obszerny, ale chciałbym tylko krótko powiedzieć na coś, co jest dzisiaj właśnie też tak bardzo forowane i myślę, jest taką tendencją w świecie i co powoduje bardzo często, nawet jeśli są zawierane małżeństwa, to natychmiast są rozwody. Dlaczego tak się dzieje? W żorach statystycznie jest 1 na 3 zawieranych małżeństw są rozwody do 10 lat. W ciągu 10 lat ludzie się rozwodzą. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dzisiaj człowiek, myślę, że to jest jeden z czynników, które mają na to wpływ, ale bardzo istotne. Dlatego, że dzisiaj człowiek zorientowany jest na siebie. Dlatego, że człowiek tylko myśli o tym, co dla niego jest dobre, co dla mnie jest wygodne, co dla mnie jest przyjemne I to jest dla mnie najważniejsze. A co mówi na ten temat Słowo Boże? To najbardziej znany fragment, który mówi o małżeństwie, który chciałbym krótko wspomnieć, to jest z listu do Efezjan, 5 rozdział. Przeczytajmy ten fragment od 21 wiersza. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Może na razie ten fragment. Chodzi mi, żeby wskazać, ja myślę, że to jest tutaj wyraźne, ale żeby sobie przypomnieć to, że relacja męża i żony jest tutaj porównana do relacji Kościoła i Chrystusa, oblubienicy i oblubieńca. I jest charakterystyczne, że jeśli mężczyźni czytają ten fragment, to wszyscy wiemy, jaki fragment czytają. Czytają fragment: żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. No ewentualnie jeszcze 24, żony mężom swoim we wszystkim mają być uległe. To jest, jeśli mogę tak powiedzieć, ulubiony fragment mężczyzn. Kobiety czytają fragment: mężowie, miłujcie żony swoje. Ale trzeba by się zastanowić, i ja nie bez powodu przeczytałem jeden wiersz wcześniej, 21 wiersz, który się często, myślę, pomija. Dlatego, że nagłówek, który ktoś tu napisał, zaczyna się od 22. A myślę, że cały ten fragment jest dużo, dużo wcześniej. I 21 wiersz pisze: ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To jest początek tego wszystkiego. Jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To dotyczy również małżeństwa. To, że żony mają być uległe, to jest coś... Ja myślę, że ten fragment w ogóle pokazuje pewne braki, którym jednej albo drugiej stronie brakuje. My, mężowie, za mało kochamy swoje żony. A żony często mają być takie tendencje właśnie, że nie za bardzo chcą uznać to, że mężczyzna jednak jest tą głową. Ale to są takie wskazania. Jeśli jest to porównane do Kościoła i Chrystusa, to popatrzmy tylko na jedno. 25 wiersz. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Jeśli ktoś jest zorientowany na siebie, jeśli chce tylko widzieć siebie, bo mi jest w tym momencie na przykład wygodnie i ja chciałbym zrobić to albo tamto, bo to dla mnie będzie miłe, sympatyczne i ja to lubię, to nie jest miłość, jaką okazał Chrystus. Chrystus wydał samego siebie za Kościół. Więc my, mężczyźni, powinniśmy wydawać samego siebie. Co to znaczy wydawać samego siebie? To znaczy stawiać się jak gdyby na drugim miejscu. To znaczy rezygnować z pewnych rzeczy, które wydaje się, że nam są miłe, a nasze żony uważają na przykład inaczej. To jest postawa... W ogóle wydaje mi się, że to jest tak... Bardzo ostrożnie trzeba tą relację pokazywać między mężem i żoną i Chrystusem, a Kościołem, dlatego że my w ogóle, mężczyźni, nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób dorównać do tego, co Pan Jezus uczynił. Pan Jezus wydał samego siebie. Kto z nas wydaje samego siebie? Mamy kłopot zrezygnować z jakiejś naszej przyjemności, bo możemy zrobić przyjemność żonie. I to jest podstawa, to jest pokazanie właśnie uległość. Jeśli będziemy mieli taką postawę względem naszych żon, to ta uległość nie będzie wymuszona. Ja sobie nie wyobrażam, żeby... Mam nadzieję, że nigdy mi się to nie przytrafiło, jeśli nie, to pewnie mnie moja żona skoryguje później, że powiedziałem mojej żonie, że ty musisz mi być uległa w tym i w tym, bo tak jest napisane. Ja sobie tego nie wyobrażam, dlatego że tak nie postępuje miłość. Tak nie postępuje ktoś, kto chce wydawać właśnie samego siebie dla swojej żony. Kto chce wszystko jej czynić, co jej jest miłe, ponieważ ją kocha. Tak jak to Chrystus uczynił. Więc musimy w ten sposób patrzeć na nasze małżeństwa i wtedy myślę, że będziemy zachowani od wielu rzeczy, które dzisiaj w świecie naprawdę są straszne, bo jeśli małżeństwo zostanie doprowadzone do tego, że będzie się żenił kto z kim, kiedy chciał, albo w ogóle małżeństw nie będzie, to naprawdę jeszcze jak kiedyś mówili, ta podstawowa komórka będzie zachwiana i będzie straszne społeczeństwo będzie. Więc chcielibyśmy i w tym, w naszych małżeństwach pokazywać Bożą mądrość, Bożą radę na to wszystko, co się dzieje na świecie, żeby ludzie z zewnątrz, nawet patrząc na nasze małżeństwa, mogli powiedzieć, no oni jakoś to inaczej, oni dają radę. A my wtedy możemy powiedzieć, to nie my dajemy radę, to Bóg daje radę. Bóg dał w swoim słowie radę, jak mamy żyć, a my tylko to chcemy w jakiejś części realizować. I starajmy się właśnie tak w naszych małżeństwach postępować, aby ludzie to widząc mogli i w tym chwalić Boga. Wracając do tej osoby, o której żeśmy mówili na początku, o tej siostry Pryscylly, to pamiętajmy właśnie o tym, żeby ta zasada, że nawet jeśli kobieta jest bardziej utalentowana, nawet bardziej inteligentna, ona zawsze idzie ramię w ramię. Zawsze pamięta o tym, że jej przykryciem, jej głową jest mężczyzna. Dlatego wszystko, co czyni, czyni w uzgodnieniu z nim i tak jak czytamy w przykładzie tego małżeństwa, oni zawsze występują razem. Oni zawsze każdą służbę, którą mają, czynią razem. Zwróćmy też uwagę, w jaki sposób to małżeństwo dało się kierować przez Ducha Świętego. Mówiliśmy, że oni byli prowadzeni w ten sposób, że opuścili jedno miejsce zamieszkania. Podejrzewam, że też tam mieli swój warsztat. Przybyli do Koryntu, założyli warsztat, bo znowu można tak powiedzieć, że uprawiali te samo rzemiosło, że zamieszkał u nich i pracowali razem. Więc znowu zorganizowali sobie jakiś warsztat, jakieś miejsce pracy, z czego mogli się utrzymać i służyli. Nie wiedzieli jak długo, nie wiedzieli co z nimi będzie znowu dalej, ale uznali, że tak Duch Święty prowadzi. I tak prowadził, dlatego że w Koryncie spotkali Pawła, z którym no podejrzewam, że tu jest napisane, tam natknął się. Wiemy, że przecież to nie był przypadek, że szli nagle drogą i się zderzyli i tak to było. To Duch Święty kierował. Duch Święty kierował, że oni się poznali, poznali się, zaczęli pewnie rozmawiać i nagle się okazało, że to są chrześcijanie, że mają wspólny język. A do tego potem się jeszcze okazało, że ponieważ uprawiali, trzeci wiersz, to samo rzemiosło, zamieszkał i pracował. Więc znowu oni umożliwili przez swoją, jak gdyby taką, no nie wiem, czy można powiedzieć ukrytą, ale taką inną służbę, przez to, że pracowali normalnie i udostępniali Pawłowi owocną służbę dla Ewangelii. Potem znowu czytamy, że odpłynęli do Syrii i przybyli do Efezu. I tutaj znowu Duch Święty kazał im w Efezie pozostać. Dlaczego im kazał pozostać? Paweł odpłynął. Mogli w zasadzie powiedzieć, no my jesteśmy tego samego zawodu, płyniemy z nim. Ale Duch Święty miał inny plan. O tym czytamy od 24 wiersza. Tam przybył pewien Żyd, któremu coś brakowało. I ten jego brak, ten jego niedostatek, oni znowu mieli wypełnić. I znowu to uczynili. Nie wiemy, jak długo pozostawali w Efezie, ale kiedy czytamy w liście do Rzymian ten fragment, kiedy Paweł pozdrawia, to znowu wnioskujemy, że znowu z powrotem byli w Rzymie. Więc Rzym, Koryn, Efes, Rzym. Ludzkie nawet przysłowie mówi, że kto dwa razy się przeprowadzał, to raz się wypalił chyba, tak to jest. Więc to nie było coś łatwego, zwykłego, a jednak Pryscyla się na to wszystko zgadzała. Jednak Akwila tak samo. Oni znowu razem wypełniali to, jak Duch Święty ich prowadził. Więc nie było to łatwe, nie wiedzieli, co ich czeka w przyszłości. I wydaje mi się, że jak czytamy w pierwszym liście Piotra, otwórzmy to miejsce, dobrze nam wszystkim znane. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 11 wiersz. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości. Chodzi mi o to słowo pielgrzymi i wychodźcy. Wszyscy mówimy, modlimy się często, że jesteśmy pielgrzymi, że jesteśmy tutaj na krótki określony czas, że tu w zasadzie nic nie mamy, a tu znowu przychodzi moment, kiedy Bóg mówi, no musisz coś zostawić, bo chcę cię wezwać do jakiejś służby. I jak reagujemy? Najczęściej jest to opór z naszej strony. Jeśli Duch Święty nas prowadzi drogą, która jest wbrew naszej logice, wbrew temu, co myśmy sobie wymyślili, to pojawia się kłopot z posłuszeństwem. Oni tak nie mieli. Oni założyli warsztat. Ja nie wiem, jak w tych czasach tam było. To też nie było proste, żeby otworzyć warsztat rzemieślniczy, w którym wytwarzali namioty i nagle Duch Święty mówi, nie, opuszczacie to miejsce, idziecie gdzie indziej. I teraz pomyślmy, każdy z nas, każda siostra, każdy brat może sobie pomyśleć. Bóg ci mówi, musisz zostawić to, co teraz robisz, bo ja cię powołałem do czegoś innego. Jak każdy z nas by zareagował? No, ktoś by może powiedział, no panie, ale ty mi to dałeś przecież, ty mi dałeś ten dom, ten mój biznes mi dałeś, no teraz chcesz mi to wszystko wziąć? No to jak najbardziej, jeśli ja ci to dałem, no to ja ci to mogę wziąć. Musimy być otwarci na to, co Duch Święty mówi do nas. Musimy rzeczywiście wsłuchiwać się w ten wewnętrzny głos, którym Bóg do nas dzisiaj przemawia. I być posłuszni, tak jak to posłuszne było to małżeństwo. To jest bardzo cenne i bardzo błogosławione. Myślę, że chociaż w życiu tego małżeństwa, z tego co z historii wiemy, ponieważ Słowo Boże na ten temat już nie mówi, oni w tym Rzymie, do którego wrócili, po, jak można wyliczyć, prawie 8 latach takiego wędrowniczego życia, umarli śmiercią męczeńską. Niedługo po tym, jak przyszli do Rzymu, nastał Neron, który od 64 roku bodajże zaczął prześladowania chrześcijan i oni tam umarli. Więc tak jak Duch Święty ich prowadził, zaprowadził ich aż do Rzymu, żeby byli świadectwem i żeby w ten sposób uczcili Boga. Myślę, że nikt z nas nie będzie złożony w takiej ofierze jak oni, taką śmiercią umrze, ale każdy z nas może próbować przynajmniej poświęcić coś z tego, a przynajmniej rzeczywiście realizować to, że nie mamy tu miasta stałego, ale tego przyszłego szukamy. My to wszystko znamy, te miejsca znamy na pamięć wszystkie, ale kiedy przychodzi do realizacji czegokolwiek, kiedy Bóg od nas chce jakiejś małej części, to nagle stajemy, bronimy się rękami, nogami i mówimy, no Panie, może nie ja, może to nie tak jednak ma być. Więc musimy wsłuchiwać się w ten głos, tak jak to małżeństwo się wsłuchiwało. Następną rzeczą, którą chciałbym podkreślić z życia tego małżeństwa, to jest to, o czym żeśmy już częściowo słyszeli w zeszłym tygodniu. To jest ten fragment, kiedy w Efezie, do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos. Był to mąż wymowny, biegły w pismach. Znamy wszyscy doskonale tę historię. Przyszedł ktoś, kto mówił, który pięknie mówił, który mówił piękne kazania. I wszyscy go słuchali. On był pałający duchem. Przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrześcijana. Wszyscy go słuchali, podejrzewam, i mogę sobie to tak wyobrazić, że jeśli on przemawiał, to wszyscy mówili, no ale pięknie dzisiaj przemawia, to jest wymowny człowiek, piękne kazanie dzisiaj powiedział. Ale był ktoś, kto słuchał trochę inaczej. Kto słuchał właśnie, jak żeśmy ostatnio słyszeli, nie tak bezkrytycznie. Słuchał, ale słuchał tego duchowego przesłania, które jest ukryte tak naprawdę. Które nie wypływa czasami bezpośrednio z tego, w jaki sposób się przemawia. Ktoś jest bardziej elokwentny, potrafi budować piękne zdania, potrafi bardzo ładnie się wysławiać, potrafi, tak jak tutaj jest mąż wymowny, biegły w pismach, potrafi zacytować z pamięci dziesiątki miejsc. Ale oni nie słuchali bezkrytycznie i zauważyli, że następuje jest u Apollosa pewien brak. I jak oni zareagowali? Gdy Prescyla i Akwila, 26 wiersz, usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. I tu jest coś niesamowitego. Bo jeśli popatrzymy, że przychodzi ktoś, kto jest wymogły, biegły w pismach i teraz przychodzi do Efezu, jest jakieś głoszenie słowa, coś mówi, pięknie mówi, cytuje wiele miejsc i nagle zwykłe małżeństwo, bo nie czytamy o nich, o tym małżeństwie, że oni pełnili jakieś oficjalne, widzialne funkcje w zborze, gdzie byli. Nie, to byli zwykli członkowie zboru, jeśli tak można mówić, w ogóle zwykli członkowie zboru. Ale i oni nagle, jeśli znowu mogę sobie to tak wyobrazić, zapraszają tego Apollosa do siebie, jedzą z nim obiad i potem mu wyjaśniają dokładniej drogę Bożą. Takiemu kaznodziei, którzy wszyscy pewnie mówili, jak on pięknie mówi, Jakie piękne kazania, jak on świetnie zna te pisma wszystkie. A tu zwykli członkowie zboru, i co jest tutaj ciekawe, biorą go do siebie i wykładają mu dokładnie drogę Bożą. I co jest ciekawe, ten fragment też jest napisany na pierwszym miejscu Pryscyla i Akwila. Więc po pierwsze mówi mu to zwykły brat, jeśli mogę tak znowu opowiedzieć w cudzysłowie, a po drugie tam jest jeszcze siostra. Więc to nie jest tak, że siostra w jakikolwiek sposób nie może uczestniczyć i nie może nic powiedzieć na temat tego, co słyszy. Nie mówię teraz o zgromadzeniu. Mówię, bo podejrzewam, że te wydarzenie miało miejsce w domu, gdzieś, gdzie się spotkali. I tutaj obydwoje te małżeństwo wykładają mu. Więc myślę, że to jest błogosławiony zbór, gdzie są tacy, są takie małżeństwa, są takie osoby, takie siostry i bracia, którzy potrafią kogoś przyjąć i potrafią mu wyłożyć dokładniej rzeczy, w których tamten brakuje. Tu jest ciekawe też to, że nie czytamy tutaj, że on głosił coś złego. Tu nie jest napisane, że on wykładał źle. Nie, on wykładał, 25 wiersz, nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, ale miał pewien brak. Nie znał wszystkiego, znał tylko chrzest Jana. I ten brak, właśnie to małżeństwo wyłożyło mu. Jest super, jeśli są właśnie takie osoby, które potrafią wytłumaczyć komuś w sposób taki, który jest dla niego dla przyjęcia. Ale jest też wspaniale, jeśli ktoś, kto stoi po tej stronie, usługuje, potrafi przyjść. Wyobraźmy sobie tego Apolosa, który, ja nie wiem, z kim on był z zawodu, ale wszedł do zwykłego domu rzemieślnika, siadł normalnie z nimi do stołu, siadł ze zwykłą siostrą, zwykłym bratem i słuchał. I słuchał, co oni mają mu do powiedzenia. Jaki to przyniosło efekt? Na pewno był bardziej użyteczny. Czytamy dalej, że zapragnął przenieść się do Achai, bracia go zachęcili, napisali do uczniów, aby go przyjęli. Więc jego służba wzrastała. Jeśli on by w tym momencie powiedział, nie, no ja tam nie pójdę, co tam, ja będę z rzemieślnikami jadał, zwykli ludzie tacy, co oni mogą mi wielce powiedzieć? Ja wszystko wiem. To nie jest właściwa postawa. Musimy wszyscy nauczyć się słuchać. Słuchać duchowego przesłania, które Bóg dla nas ma. Jako słuchacze musimy się uczyć, żeby nie patrzeć na tą osobę, która tutaj stoi. Żeby nie widzieć tych potknięć różnych, które się zdarzają, językowych czy jakichkolwiek, ale wyciągać duchowe przesłanie, które myślę, że Bóg chce właśnie nam przekazać. A z drugiej strony ci, którzy usługują, muszą wsłuchać się w to, co pozostali członkowie zboru do nich mówią. Musi wsłuchać się w potrzeby każdego osobiście, bo tylko wtedy może właściwie przekazywać to, co Bóg chce. Więc to jest taka wzajemna relacja słuchania. Ten, który jest tym kanałem, przez który Bóg zsyła błogosławieństwa i słowo, musi słuchać tego, co mówi zbór, a zborownicy muszą słuchać tego, co Bóg chce przez niego powiedzieć. I wtedy jest błogosławieństwo z tego słowa, które Bóg chce nam przekazać. Jeszcze jedna rzecz. Mówiliśmy o tym już, ale czytaliśmy w liście do Rzymian, że w ich domu, w domu tego małżeństwa, był zbór. Czyli oni udzielali z tego, co mieli, dla innych. To, ja nie wiem, jak było w tamtych czasach, ale przez 12-letnie doświadczenie mieszkania w domu zborowym, to wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, że nie jest łatwe, albo w domu, gdzie się mieszka, były zgromadzenia. To jest oczywiście błogosławieństwo, jest to służba, ale nie jest to łatwe. A jednak za każdym razem, kiedy o nich czytamy, to oni udzielali z tego, co mieli, otwierali swój dom na potrzeby innych. Wtedy wiemy, że nie było żadnych pomieszczeń, nie było żadnych kościołów, nie było. W synagogach się na początku zgromadzali, potem jak ich wyrzucili, to zaczęli się zgromadzać po domach. I oni właśnie, mając taki dom, udostępniali go. I znowu pytanie, które ja muszę sobie w pierwszym rzędzie zadać. Jak my używamy tych domów, które Bóg nam dał? Co my zrobiliśmy z naszą gościnnością polską, która była słynna na całym świecie? Kiedyś, ja już to chyba mówiłem, kiedyś tak troszeczkę żeśmy się wyśmiewali z zachodu, gdzie żeby do kogoś pojechać, to trzeba było najpierw zadzwonić, umówić się, pogadać, czy na pewno będziesz w domu, będziesz miał wolne i ochotę mnie przyjąć. Dzisiaj u nas jest to samo. Jeśli tak bez zapowiedzi, to tak nie bardzo. Więc myślę, że i w tym zakresie powinniśmy się zrewidować i powinniśmy być bardziej otwarci. Wszyscy musimy się tego uczyć. To nasze otwarcie wynika z tego, że właśnie otwieramy sami siebie. Chcemy być użyteczni dla innych, chcemy w tym nawet, jeśli nie mamy darów, które będą jakoś widziane, ale możemy samych siebie dawać. Myślę, że każdy z nas odczuje, jeśli ktoś ma serce dla wierzących, jeśli ktoś ma serce, że chce dobrze czynić innym, to inni to odczują. Inni to odczują i będą mogli z tego skorzystać. I każda siostra może być takim błogosławieństwem dla innej siostry. Każdy brat takim błogosławieństwem może być. Więc otwierajmy nasze serca przede wszystkim, a później otwierajmy nasze domy. Otwierajmy nasze domy właśnie na innych. Abyśmy nie musieli właśnie być takimi, którzy muszą się umawiać 3 razy i 2 razy potwierdzić, żeby do kogoś przyjść w odwiedziny. Ja wiem, że wymogi czasów są takie, że już nie pracujemy jak kiedyś, tylko ta praca się wydłuża, ale myślę, że jednak generalnym powodem to jest to właśnie, żeśmy się pozamykali. Żeśmy się pozamykali i nie wychodzimy już jeden do drugiego. A więc spróbujmy przez te parę rzeczy, które mogliśmy zobaczyć u tej siostry i u tego małżeństwa, spróbować się właśnie nauczyć tego, aby być gościnni, aby mieć otwarte ucho i słuchać właściwie tego, co Bóg do nas mówi, i aby też nasze małżeństwa były przykładem tego, że to, co Bóg postanowił od początku, bo wiemy, że małżeństwo Bóg postanowił od samego początku, że to funkcjonuje, że to nie jest tak, że to, jak wielu dzisiaj mówi, te małżeństwa to było dobre kiedyś. Dzisiaj jest wolność, dzisiaj może sobie każdy robić, co chce i to już nie ma zastosowania. Ma zastosowanie. Tylko to ma zastosowanie. Nic innego. Jeśli człowiek będzie próbował przez jakąś psychologię albo cokolwiek innego uzdrowić małżeństwa, czy coś z nimi zrobić, to do nikąd nie prowadzi. Tylko Słowo Boże i Bóg, który od początku tak to postanowił, może nam w tym pomóc. Więc bierzmy przykład i patrzmy na tą siostrę, która właściwie umiała współpracować z mężem. Na tego męża, który właściwie umiał uznać stanowisko, czy inteligencję, czy cokolwiek swojej żony i umieli to razem obrócić w ten sposób, że byli błogosławieństwem dla innych ludzi. Obyśmy my wszyscy byli takim błogosławieństwem w naszych małżeństwach, a jeśli ktoś jest sam, no to jak najbardziej może też skupiając się na innych, być błogosławieństwem dla innych. I abyśmy w tym też wszystkim byli przykładem dla tego świata, który nas otacza i czasami już nie widzi wyjścia i nawet zadaje nam pytania, co mają robić z sobą? Co mają robić z swoimi małżeństwami? Ja się niestety spotykam z takimi pytaniami właśnie, bo to nagle się wszystko rozsypuje. Nagle nie ma więzi, nie ma czegoś, ale jeśli człowiek nie zastosuje tych Bożych rad, o których żeśmy mówili, to nigdy nie będzie szczęśliwy, a przede wszystkim nie będzie szczęśliwy, jeśli nie będzie miał Boga w swoim sercu.